Wracamy do naszej rozmowy. Dziś w programie Z rodziną mi do twarzy rozmawiamy o młodszym rodzeństwie i zadajemy sobie pytanie, czy ona jest rzeczywiście na uprzywilejowanej pozycji. Ja zacytuję jednego z moich gości, doktora Tomasza Wirgę. To zależy. To zależy po prostu od relacji, od tego, od płci tych starszych dzieci, a dzieci młodszych, od tego, w jaki sposób rodzice też podchodzą do tematu. Przypomnę, w studiu Radia Doksa wspomniany już dr Tomasz Wirga, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Dawid Rajwa, młodsze rodzeństwo i tato, Tobiasz Chyra, najstarszy z rodzeństwa, który opowiada nam dzisiaj o tym, jak to z tej perspektywy wyglądają ci młodsi, i Joanna Zawadzka. Przed przerwą zasygnalizowałam, że warto jeszcze przyjrzeć się tym młodszym dzieciom właśnie na takich różnych, w różnych relacjach, na różnych płaszczyznach. Pierwsza to ta, o której rozmawiamy, relacje starszych dzieci z młodszymi dziećmi. Druga to jest kwestia rodziców i tutaj też rodzice chyba nadają ton też czasami tym relacjom dziecięcym. Nie wiem, czy w waszych domach pojawiają się takie, czy wy używacie albo słyszeliście takie właśnie teksty: ustąp, bądź mądrzejszy, jesteś starszy, on się jeszcze, czy tam ona się jeszcze musi nauczyć, jest jeszcze mały, to ty powinnaś być bardziej odpowiedzialny. Funkcjonuje coś takiego?
Nawet jeśli funkcjonuje, to na przykład u nas starsze, młodsze rodzeństwo, ja osobiście staram się nie ograniczyć tylko do tekstu, jesteś starszy, powinieneś ustąpić, a nawet jeśli coś takiego się zdarzy, takie sformułowanie, to za tym staram się, by szło jakieś wyjaśnienie i staram się nigdy nie robić tego przy tym młodszym, żeby to młodsze rodzeństwo słyszało, że skoro tato tak mówi, no to ja sobie mogę na więcej pozwolić. Także tutaj akurat nawet jeśli się coś takiego pojawia, chociaż no, to jest dziecko i to jest dziecko. Każde ma takie same prawa. Ograniczenia wynikają jedynie z wieku, bo czasem no, młodsze dziecko nie jest w stanie, no nie wiem, nastawić wody do gotowania czy coś, no bo nie może jeszcze tego zrobić, starsze może. I stąd z racji wieku tylko jakieś tam ograniczenia wynikają. Ale jeśli chodzi o prawa, no to właściwie każde dziecko powinno mieć takie same.
No zgadzam się, bo przysłuchując się tej wypowiedzi, mogłabym się też podpisać, że są oczywiście i bywają takie sytuacje, kiedy tłumaczymy, że trzeba ustąpić z racji wieku, z racji, nie wiem, tego, co się dzieje, okoliczności, no wiadomo, wszystko ma znaczenie. Natomiast nigdy nie chciałam w moich dzieciach wypracować takiego schematu, że jedno z nich musi zawsze być bardziej wyrozumiałe i więcej ustępować, no bo nie chciałabym, żeby później ustępowało wszystkim na swojej drodze. Każdy z nich musi mieć jakąś tam autonomię zachowaną, mimo starszeństwa czy młodszeństwa. Każdemu należą się i prawa, i obowiązki, ale wiadomo, że tych obowiązków i praw, no to pewnie z wiekiem one się różnicują. I myślę, że to jest też istotne, żeby na to zwrócić uwagę, w tym, jak te dzieci kształtujemy, no nawet właśnie wpływając na relacje, jakie są później między nimi.
Czyli co, że dobrze jest dbać, żeby te obowiązki były w miarę równomiernie rozłożone, nie takie same oczywiście, prawda, bo inne obowiązki są dla 15-latka, inne dla 10-latki na przykład, ale nie odpuszczać, bo że to małe, to ono jeszcze ma czas. Ja jeszcze tylko Tobiasz, ciebie bym chciała zapytać, bywały takie sytuacje, że rzeczywiście słyszałeś, starszy jesteś, powinieneś ustąpić?
To dobrze widać na przykład, kiedy są jakieś kłótnie, ale nie takie, że jakby jest zaplanowana jakaś rozmowa, która przeradza się w kłótnie, tylko jest nagła sytuacja, na przykład której z młodszych było gdzieś tam za rogiem z którymś starszych i nagle młodszy zaczyna płakać. I w tej sytuacji bardzo często widać, że rodzice automatycznie skaczą jakby na tego starszego. Właśnie nawet niekoniecznie dosłownie z argumentem powinieneś być bardziej odpowiedzialny, tylko jest większa szansa, że to starsze coś zrobiło młodszemu, ale czasami to, co starsze zrobiło młodszemu, to na przykład powiedziało mu, że nie podam ci tych cukierków, których miałeś nie jeść z góry szafki, ale karę i może nie karę, ale na pewno jakieś surowsze słowa można dostać jeszcze zanim w ogóle rodzice sprawdzą, co się stało.
A czy macie czasami takie wrażenie, że te młodsze to działają, są w sytuacji w takich białych rękawiczkach, że nie widać, co zrobiły?
Nieustannie. Zdarzają się takie sytuacje oczywiście i to jest właśnie zadanie, ogromne zadanie i wyzwanie dla rodziców, żeby w takim momencie, tak jak tutaj Tobiasz
to,
mówił,
zrobił,
tak, przychodzisz i oceniasz
ale
sytuację.
Ale odruch jest odruch,
nie?
Tak?
Problem polega na tym, że ten odruch trzeba powstrzymać. Nie można impulsywnie tutaj reagować pod wpływem chwili, czy tego, co nam się wydaje, że się tam wydarzyło, tylko przyjść, ja się tu wymądrzam, niejednokrotnie sam błędy w tym temacie popełniałem.
No tak, ale to już ustalili,
nie?
Że tym się wolisz nie kierować.
I trzeba ocenić sytuację, co jest powodem. Ja osobiście taką, bo zdarzają się sytuacje konfliktowe, słyszę, coś się dzieje, no i zmierza to w takim kierunku, że no nie uspokoi się, tylko będzie się rozwijać. To staram się zawsze, pierwsze co to, ściągam kapcie, jak najciszej staram się wstać czy z krzesła, czy idę i obserwuję, co się dzieje, nie? Z dystansu, bo w pokoju dzieci, obserwuję, co się dzieje i mam już jakiś ogląd tej sytuacji. Zanim wkroczę do akcji
zanim
i zacznę interweniować,
zanim
zacznę interweniować, to mam jakiś ogląd tego, co się dzieje i wtedy już czekam ewentualnie na to, jakie wersje przedstawią.
Jakie mam przedstawiają?
Też, mam też tutaj akurat świadomość, kto, no ciężko mówić, mówi prawdę, tylko kto stara się przechylić szale tutaj na swoją stronę i to jest akurat bardzo, bardzo pomocne.
A czy po tym odruchu, tym pierwszym takim rodzicielskim, Tobiasz, który oczywiście jest, prawda, zrozumiały, bo to starsze jest bardziej odpowiedzialne, łatwiej się też z nim dogadać, prawda, więc być może do niego potem jest jakaś rozmowa, na jakieś argumenty z tym młodszym, można to w jakiś sposób wyjaśnić, czy rzeczywiście te młodsze dzieciaki kombinują, jak to Dawid ujął ładnie, żeby przychylić czele na swoją stronę, jeśli coś przeskrobią.
To się też różni między tym, kto za tym rogiem był z tym młodym. Zazwyczaj, kiedy na przykład ja się znajdę w takiej sytuacji, to zazwyczaj nawet jeżeli tata czy mama są jakby z pewnym poirytowaniem się do mnie zwracają, to staram się im wytłumaczyć po prostu, co ja zrobiłem. Zdarza się, że mnie też emocje poniosą i nie wiem, któregoś walnę. I po prostu staram się jakby wyjaśnić tę sytuację w możliwie pokojowy sposób. Ale na przykład, kiedy taka Ula jest z młodym i tata z racji tego, że było sporo takich sytuacji, gdzie Ula jest bardzo bezpośrednia w czynach i w słowie. Zdarzało się po prostu przez ileś razy taka sytuacja, więc tata często odruchowo ją wskazuje jako winnego, nawet nie wiedząc jakby co się stało w tej sytuacji. I w tym wypadku Ula zazwyczaj reaguje po prostu bardzo agresywnie, oczywiście nie z pięściami, tylko raczej ze słowem, ale jakby od razu emocje bardzo jej skaczą na wysoki poziom i zazwyczaj rozpoczyna się jakieś kłótnie, które kończy się zazwyczaj tym, że ktoś wychodzi do pokoju. Zazwyczaj Ula.
A te młodsze często obserwujesz, że oni no gdzieś tam udało im się załatwić jakąś sprawę po ich myśli, takim właśnie sposobem, płaczem, miną, nie wiem, słodyczą.
To widać, myślę, że rodziców głównie, przynajmniej u nas w domu, nie zwycięża raczej jakaś słodkość czy inne tego typu parametry, tylko po prostu zmęczenie.
Nie z nimi te numery.
Czyli po prostu zmęczenie czasami powoduje, że na przykład kiedy ja mam umyć zęby jednemu z tych młodszych dzieci i on bardzo chce, żeby mama mu umyła zęby, to on na przykład po prostu będzie bardzo unikał łazienki, a już zamknięty w łazience, żeby nie uciekł, po prostu będzie się możliwie walał po wszystkich sprzętach, byleby z dala od szczoteczki, to po prostu mama już po paru minutach po prostu nie wytrzyma i sama mu umyje te zęby dla świętego spokoju. On ma to załatwił, a mama jest zmęczona, no.
Czy jednak mają swoje sposoby. Panie doktorze, bo zaczęłam od tego, czy te starsze mają nakładaną taką odpowiedzialność, z automatu, jak tu wszyscy podkreślają, prawda? Bo to jest odruch, że w razie jakiejś konfliktowej sytuacji większa odpowiedzialność spada na to starsze dziecko.
Bo to młodsze jest na wygranej pozycji na początku. Dlatego, że to jest tak. To małe z definicji jest mniej zaradne, mniej takie rozumujące. Dlatego jak coś się złego stało, to musi ten starszy być. I jeszcze jedna rzecz. To jest tak, że to młodsze dziecko, ono jest... My lubimy ludzi, którzy Dlatego to jest tak, że w świecie każda ze stron w przypadku konfliktu kreuje się na kozła ofiarnego, że to ona jest pokrzywdzona. Bo jeżeli jest ten kozioł ofiarny, to sympatia innych jest właśnie przy tej stronie, bo ona została skrzywdzona. Mały człowieczek no, jest mniejszy, jest słabszy, no, czyli jak jest awantura, to pewnie jemu zrobiono krzywdę. A skoro jemu zrobiono krzywdę, to trzeba stanąć jego obronie. I to tak jest z definicji, szczególnie, że w przypadku, kiedy pojawia się jakiś taki konflikt między starszym a młodszym, to zaczynają grać emocje, tak jak tutaj było mówione, a emocje mają to do siebie, że one są bezrefleksyjne. Działamy szybko, impulsywnie, nieracjonalnie, no bo po to pojawiły się te emocje. I często krzywdzimy tę starszą osobę. Także, znaczy, to się tak fajnie mówi. Nie należy się denerwować, tylko racjonalnie podejść. Ale to się bardzo fajnie
zawsze
mówi.
Zawsze można zdjąć kapcie po cichutku na paluszkach, tak. No ale umówmy się, no, tak. nie zawsze to są sytuacje poza domem często.
Też nie każdy ma zdolności takiego Sherlocka Holmesa, który jest w stanie coś takiego zrobić. Tylko,
żeby mieć ogląd.
Tak, później wyciągnąć wnioski i tak dalej. Czasami widzimy, że coś się dzieje i tyle. No i wtedy jest tak.
Ale też chyba nawet, jeśli nas te emocje poniosą i gdzieś tam w tym pierwszym odruchu pójdzie ta pierwsza fala uderzeniowa na to starsze, no to zawsze jeszcze mamy tą drugą szansę, żeby później po wyciszeniu tych emocji rzeczywiście usiąść i zapytać, jak było naprawdę.
Jeszcze jedno musimy wiedzieć. My jesteśmy stworzeniami, które bardzo szybko uczą się. Wszyscy. I teraz, jeżeli jedna technika działa, to my będziemy powielać to. Jeżeli będzie taka sytuacja, że młodsze dziecko pokrzyczy i wtedy przyjdzie tato, mama pokrzyczy na tego starszego, to on sobie tak pomyśli, aha, fajnie, to ja to będę tak robił. I to jest też, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, bo naprawdę my się bardzo szybko uczymy. Już kilkumiesięczne dziecko jest w stanie nauczyć się, że jak będzie płakało, to przyjdzie mama. Więc będzie płakało specjalnie, żeby przyszła mama. Nie będzie w stanie jakichś takich bardzo zaawansowanych czynności, procesów poznawczych odbierać czy przeprowadzać, ale to sobie skojarzy, takie warunkowanie. Także to nie jest tak, że ten mały chłopiec, czy mała dziewczynka, która ma roczek, dwa, półtora, czy trzy lata, to jest taki mały ktoś, który nie rozumie nic. Absolutnie nie tak jest. To jest mały człowieczek, który myśli inaczej, ale to jest człowiek.
No dlatego i też nieźle kombinuje czasami.
Tak, my często nie doceniamy tego małego kogoś. I to się później na razie mści.
Widzisz, to wiesz, teraz musisz doceniać te molochy, wiesz, po prostu. Mówiliśmy troszkę o tych o relacjach rodziców z dziećmi pomiędzy rodzeństwem, no i są jeszcze dziadkowie w tym układzie. Czy oni tutaj odgrywają jakąś rolę w tym jakby usankcjonowaniu tej pozycji młodszego i jakby wymaganiu od starszego? Nie wiem, czy zauważacie coś takiego, że dziadkowie też tutaj coś mają do powiedzenia i też wchodzą świadomie bądź nieświadomie, jakby utrwalają te dziecięce zachowania.
Ja mogę powiedzieć tyle, że w naszym przypadku dziadkowie zawsze stają po stronie dzieci, nie rodziców. Niezależnie od tego, no co się dzieje, to jednak to, że biorą stronę wnuków i są zawsze no, za nimi, no to... No mogę powiedzieć, że właściwie w każdej sytuacji tak to wygląda. Stąd też moje dzieci, bo mieszkamy w jednym domu, też z dziadkami, dom trzypokoleniowy, więc jak czasami już są zmęczeni i nami, i mamy dużo tych emocji, czasami się coś tam nazłościmy na siebie, no to tup po schodach do dziadków, tam sobie troszkę odpoczną, pogadają i wracają już całkiem inni. Więc no, ja sobie akurat cenię taką sytuację, dlatego że nie mam nawet do dziadków pretensji o to. Cieszy mnie bardziej to, że te dzieci mają też taką możliwość pójść do kogoś, pogadać sobie, gdzieś no po prostu się nawet wyciszyć.
To są sytuacje takich konfliktów między rodzicami a dziećmi, a kiedy oni między sobą, ta trójka się tam gdzieś ściera, to też dziadkowie idą tą linią, że młodszy ma rację i młodszego trzeba pocieszyć?
Prawdę mówiąc, nie wiem, bo nigdy nie byłam świadkiem takiej sytuacji, no bo jeżeli jest jakiś konflikt, no to ja muszę reagować, bądź mąż. I nie wiem, jak dziadkowie by reagowali w sytuacji, kiedy dzieci... Wiem, że się kłócą tam, ale nigdy... Czasami ktoś przyjdzie z płaczem, tam pochlipie znowu u nas, a potem znowu idą do dziadków i dalej się bawią. Więc wydaje mi się, że dziadkowie... nie eskalują tego konfliktu. No, że radzą sobie świetnie po prostu z tym. Nie wiem, jak to robią, bo ja się nie wtrącam w to. To są ich relacje z ich wnukami i wydaje mi się, że całkiem źle to wszystko funkcjonuje.